gorąca czołówka.
Kwadrans po godzinie 19:00 równo idealnie weszliśmy o pełnej godzinie, proszę Państwa. Rzadko się to zdarza. Wieczór w Radiu Poznań, trochę publicystyki, trochę muzyki. Kłaniamy się Państwu nisko. Krzysztof Jankowski za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Jesienne polityczne żniwa, politycy zapracowani, dużo orki i siewu w tym momencie. Dziennikarze też zapracowani, bo obserwują to wszystko, śledzą i relacjonują. O tym będziemy głównie mówili w naszej dzisiejszej gorącej czołówce, w której komentatorami są Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
Oraz Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dobry wieczór.
Podczas wczorajszej debaty politycznej w tym studiu na naszej antenie jeden z polityków, zamiast mówić o tym, co mu się nie podoba wśród przeciwników politycznych i co by zrobił lepiej, czyli typówka dla naszych polityków, zaczął od pogratulowania siatkarzom wspaniałego zwycięstwa, triumfu w Mistrzostwach Świata. Spodobała mi się ta myśl. Ja jednak odwrócę kolejność. Rozpoczniemy mimo wszystko od wyborów samorządowych. Narzekaliśmy ostatnio, że brakuje świeżych sondaży. Był taki czas faktycznie, że przez 2 miesiące coś się zaczopowało. Nie było żadnych wyników, a tutaj sypnęło nam jak z rogu obfitości. Najpierw sondaż Rzeczpospolitej, no i teraz najświeższy sondaż Głosu Wielkopolskiego. Norbert Kowalski, ty jesteś autorem takiego artykułu, który supportuje, wspiera wyniki tego sondażu. Powiedz mi, czy zaskoczenie, ten wynik, który wyszedł z tej próby, zaraz oczywiście zapytam, jak ona była tworzona, jednak wychodzi z tego, że będzie druga tura, chociaż z wysokim poparciem dla obecnego prezydenta.
Trudno chyba mówić o zaskoczeniu, nawet tak analizując te wszystkie poprzednie sondaże, które jeszcze były tworzone, zanim poznaliśmy wszystkich kandydatów na prezydenta miasta. Jacek Jaśkowiak miał przeważnie około tych 40% głosów, w tym sondażu przez nas przeprowadzonym on miał chyba bodajże 42% głosów. Jeśli chodzi o pozostałych kandydatów, Tadeusz Zysk również na podobnym poziomie, powyżej 20%, Tomasz Lewandowski 14%, Jarosław Pucek 10%, także te wyniki moim zdaniem nie odbiegają od tego, co już do tej pory mieliśmy i chyba odzwierciedlają na ten moment przynajmniej ten rzeczywisty rozkład sił, chociaż wiadomo, że oczywiście tutaj jeszcze może się coś zmienić przez te 3 tygodnie do wyborów, ale większego zaskoczenia przynajmniej z mojej strony jednak nie ma.
Tydzień temu, Sebastian, ty byłeś w studiu, rozmawialiśmy o sondażu Rzeczpospolitej, tam Jacek Jaśkowiak wygrywał w pierwszej turze wyborów, ale byliśmy wtedy dosyć tacy powątpiewający w tamte wyniki. Zdaje się, że ten sondaż Głosu Wielkopolskiego idzie też w kierunku tego trendu powątpiewającego zwycięstwo w pierwszej turze.
Powątpiewającego zwycięstwo w pierwszej turze, ale mające przekonanie, że tak naprawdę jest Jacek Jaśkowiak, jest Tadeusz Zysk i później długo nic. I ta różnica między Jaśkowiakiem a Zyskiem to jest prawie dwukrotność głosów. Więc te rzeczy się nie zmieniają. No to, co pokazuje ten sondaż, on był troszeczkę później tworzony niż ten dla Rzeczpospolitej, tam jest dosłownie chyba kilka dni różnicy. No w każdym razie trend jest ten sam. Tu trudno powiedzieć, żeby któremuś kandydatowi wzrastało, któremuś zmniejszało. Głos odwołuje się do swojego sondażu bodajże z wiosny tego roku. I tam jest też stosunkowo niewielka różnica.
Ile wtedy miał Jacek Jaśkowiak?
To jest około 40%. Tak. Tam trudno już dokładnie przywołać.
Jakby nie było kampanii wyborczej, słuchajcie. Jakby się nic nie działo w tym.
Kampania zdecydowanie jest, ale jak widać chyba nie ma zbyt wielkiego wpływu na razie na poznaniaków.
No, kampania jest bardzo, bardzo niemrawa. Moim zdaniem właściwie jedyne jakieś takie zauważalne fakty w tej kampanii to jest, że kogoś gdzieś nie było, albo ktoś był i wyszedł, prawda? Bo ktoś inny nie przyszedł, natomiast kampanii takiej...
To jest też właściwie kampanii.
No, ale to są takie rzeczy, które generalnie myślę, że nie budują elektoratu. Są to rzeczy, które dają do myślenia, natomiast nie sądzę, żeby z tego powodu ktoś, kto waha się, wybrał jakiegoś kandydata, bo generalnie tak za bardzo do takich sytuacji nie dochodzi, żeby naprawdę jakieś ciekawe rzeczy w tej kwestii wyborczej na naszym podwórku się działo. Jeśli chodzi o te oba sondaże, no generalnie sytuacja jest taka bliska sobie. Tutaj mówienie o tym, że prezydent Jaśkowiak wygra w pierwszej turze, no to myślę, że jest takie przesadzone mocno. Myślę, że tu jest kwestia doboru próby jakiejś. ta próba głosu jest niewielka. To jest 500 osób, chociaż takich, które zadeklarowały, że one będą brały udział w wyborach.
Poza tym jest to bezpośredni wywiad ankieterski. Właśnie. Czyli ma to
ma to jakiś taki swój plus. Pamiętam, z czasu jak pracowałem w Głosie, że taki sondaż robiony w poprzednich wyborach dosyć dobrze odzwierciedlał te notowania. Natomiast myślę, że właśnie w tym ogonie, tym wyborczym, gdy właśnie mówimy długo nic i potem coś, no to tam się będzie jednak dużo działo. Nie sądzę, żeby była zrównoważona ilość głosów między panem Lewandowskim a panem Puckiem. Na pewno będzie różnica, chociaż przyznam tutaj, i to od razu powiem, zanim będę pytany, że jako właśnie człowiek, który...
Wziąłem cię na grillowanie dzisiaj.
Od początku właśnie twierdził, że Jarosław Pucek jest czarnym koniem tej kampanii.
No mówiłeś to, nawet Habemus Pucek.
Tak, tak nie powiedziałem nigdy. Takich słów nie użyłem.
Sebastianie,
takich słów nie użyłem. Staram się
nie używać
łaciny, ponieważ się nie uczyłem.
Każdy z nas deklarował coś,
właśnie,
tak?
Nie, tutaj nawet założyłem się na Facebooku, że
Jarosław Pucek wygra.
Wejdzie do drugiej tury. Zobaczymy.
Jeszcze...
Zakład trwa. Natomiast jestem bardzo rozczarowany jego kampanią, bardzo rozczarowany jego kandydatami także. I tutaj podziałem.
O tym pewnie zaraz porozmawiam.
To, co w artykule wypowiedział się radny PiS-u, pan Sulanowski, wypowiedział się właśnie o tym, że rozczarowuje wyborców to, że na liście znaleźli się ludzie z lewej, z prawej i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj właśnie to jest zły bardzo kierunek, który...
To przynajmniej nie jest to właściwie uargumentowane. Tak, gdyby powiedział, że to są ludzie, którzy nie mieszczą się w ramach partyjnych na przykład.
No, więc właśnie.
Że partia gniecie.
Jest tam jakieś zbite ludzi.
Argumentacja Jarosława Pucka jest taka, że on nie jest otwarty na żadne, nie jest zamknięty, przepraszam, na żadne ze środowisk.
Ale
Polacy w wyborach chcą jednak wyrazistości pewnej, raczej taka, no to nie jest wieś polska, znaczy nie umniejszając niczego wsi, która jest za PSL-em, który, no, że tak powiem, nie robi żadnej rewolucji nigdzie i tak dalej. Myślę, że w miastach, szczególnie dużych, wyrazistość kandydatów i kampanii będzie istotna jednak i tutaj tego nie ma, jednocześnie jest takie rozmydlenie. No tutaj umieszczanie ludzi, znaczy Jarosław Pucek ma serce bardziej po prawej stronie niż po lewej, więc dlaczego tą swoją lewą nogę tutaj próbował budować? Działa to na korzyść z pewnością kandydata PiS-u.
To jest ewidentnie próba zgarnięcia elektoratu z każdej ze stron politycznych. Jeszcze przed tym, jak Jarosław Pucek przecież został oficjalnie kandydatem na prezydenta, mówiło się o tym, że on potencjalnie może odebrać część głosów Platformie Nowoczesnej, być może także część głosów Lewicy ze względu na te jego różnorodne, jakby nie patrzeć, albo inaczej szerokie poglądy w pewnych kwestiach. I moim zdaniem to jest typowe zagranie pod próbę odebrania elektoratu, przynajmniej części elektoratu Lewicy.
Niewątpliwie, ale może tutaj zdobyć jakieś miejsca w Radzie, natomiast jeśli chodzi o jego samego, to tutaj mu punktów to nie daje.
Czyli co, może to dać radnych, drugiej tury wyborów prezydenckich.
A mówimy tutaj o wyborach prezydenta Poznania, prawda? Więc tutaj takie rozmydlanie tu nie da. Oczywiście w tych wyborach, w radach, okręgach i tak dalej ci kandydaci mają szansę zaistnieć jak najbardziej, ale Jarosławowi Puckowi moim zdaniem to nic nie daje, szczególnie, że on za bardzo, gdyby to jeszcze w jakiś sposób bardzo ciekawy prezentował, prawda, ale przyjmowanie jakichś ludzi, którzy gdzieś odeszli, prawda, albo zostali wyrzuceni, albo coś.
Bo ta sekwencja zdarzeń jest taka. Najpierw ktoś odchodzi z partii, a potem
zostaje przygarniony. To jest taki dobrotliwy ojciec, który przygarnia. No nie wiem, czy mieszkańcy Poznania, którzy nie zdecydowali się na kogo głosować, bo mówimy o tych, o tej znacznej grupie ludzi, którzy się nie zdecydowali, czy ich to przekona, że jest taki dobrotliwy kandydat, który wszystkich przygarnia.
Ja mam taką wątpliwość, czy to jest jakaś taka znaczna grupa ludzi, bo te wyniki sondaży, jedne, drugie, również ten brak zmiany na przestrzeni pół roku, moim zdaniem pokazuje, że po pierwsze, duża część osób, tych, które są deklarują, że pójdą głosować, tak naprawdę swój wybór już dokonała. I tu, mówiąc wprost, niezależnie czy kandydatem z jednej strony byłby Jaśkowiak, czy z drugiej strony byłby Zysk, ci ludzie w dużej części i tak by zagłosowali na tego kandydata. To jest po pierwsze.
Ale mówimy o tych, którzy się nie zadeklarowali, nie głosowali i ci, którzy nie głosują, bo to jest walka w wyborach, to jest zawsze walka o tych ludzi.
A druga część?
Zobaczmy hasło wielu tutaj ugrupowań, idziemy na te wybory. Idziemy na te wybory i apelujemy, żeby ludzie poszli.
Mobilizacja.
No więc właśnie.
Więc
jest kawałek tortu do wzięcia, który dotąd, że tak powiem, był przez nikogo nie zjadany.
No i właśnie o to chodzi, że drugi element to jest to, że tak naprawdę
wszyscy kandydaci idą w swój elektorat, ale ja nie widzę jakoś chęci, może właśnie no niezbyt udanymi ruchami Jarosława Pucka, chęci przyjęcia innego elektoratu, czy zachęcenia innych osób do głosowania. To, co chociażby mówiliśmy o kandydacie PiS. Gdyby, teoretycznie, gdyby kandydatem ktoś inny, widzieliśmy potencjał w przyjęciu głosów ponad sztywny elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
Gdyby Tadeusz Zysk występował nie jako kandydat PiSu, myślę, że w tym sondażu
Janusz
byłby więcej.
Korwin-Mikke powiedział takie zdanie, że byłby nawet gotów, skłonny poprzeć kandydata Prawa i Sprawiedliwości, o dziwo. Partia Wolność raczej się mocno dystansuje od takich ugrupowań z takim socjalnym sznytem. Gdyby to nie był Tadeusz Zysk, a Bartłomiej Wróblewski. No ale tak się nie stało. Norbercie, tam ciekawe są wypowiedzi w tym polityków poszczególnych, przede wszystkim tych lokalnych. Ja na nie zwróciłem uwagę, bo jest troszeczkę takich podtekścików.
Dużo można trudno się dziwić, zwłaszcza w okresie kampanii, mimo wszystko.
A szczególnie jeżeli wypowiada.
Mniej lub bardziej intensywnej, ale jednak kampanii.
Tak, a Tomasz Lipiński, jeżeli wypowiada, człowiek wyrzucony z Platformy. Pewnie mimo wszystko trochę szkoda, że nie ma go, bo to wyrazisty polityk. On dzisiaj u nas był w studiu, mówił o...
No na pewno z punktu widzenia dziennikarzy i jakiejś tam, powiedzmy, nie chcę powiedzieć w złym tego słowa znaczeniu, rozrywki w Radzie Miasta, bo jest to jednak radny, który ma wiedzę merytoryczną, ale też wzbogaca tą Radę Miasta pod kątem takich ciekawych wypowiedzi i trzeba mu oddać, że oprócz merytoryki potrafi też zaciekawić
jeszcze
swoimi wypowiedziami.
Może zasiądzie w Radzie i nadal będzie...
Dlatego właśnie... Ja się teraz mityguję za ten mój taki czas przeszły, jakąś taką
właśnie,
mowę pogrzebową wygłaszam.
Właśnie, że został pogrzebany.
Tomasz Lipiński prorokuje, że Jacek Jaśkowy osiągnie w pierwszej turze nieco niższy wynik, 36-38%. To jest dobra intuicja polityczna, czy jednak
ja
będzie?
Ja uważam podobnie, że to będzie właśnie taki, że to będzie taki ten wynik, który no da...
Czyli ten wynik z głosu to jest taki szklany sufit.
Nie wiem, czy to szklany sufit, ale no, jeśli zbierzemy wiele różnych sondaży, różnych takich prognoz, no to tak mniej więcej, myślę, trzeba odjąć. Trzeba tutaj odjąć, ponieważ no, ludzie w takim długim wyprzedzeniu, przed wyborami jeszcze, nie do końca całkowicie prezentują swoje poglądy, nie? Raczej biorą pod uwagę, że żyjemy w Poznaniu. Poznań to miasto, które ma odpowiednie konotacje, prawda? Więc na pewno jest zawsze grupa wśród tych, którzy sam kiedyś prowadziłem sondaże jako student socjologii, nie wyborczy akurat, ale wielu różnych brałem pod uwagę i widziałem, jak punkt właśnie, jak po prostu ludzie nie do końca, pewna grupa nie do końca mówi to, co faktycznie myśli, tylko mówi pod kątem oczekiwań pytającego. Także myślę, że troszeczkę będzie to niższy wynik, tak sądzę.
Myślicie, że może się coś wydarzyć przez te 3 tygodnie takiego, co by w jakiś radykalny sposób zmieniło ten układ, który został zarysowany w sondażu głosu?
No, to by musiało być chyba naprawdę jakieś poważne gruchnięcie, bo 3 tygodnie...
Nawet zakonnica nie wystarczy pewnie.
Nawet zakonnica nie wystarczy. Albo dziadek w Wehrmachcie. 3 tygodnie to naprawdę niewiele czasu, więc nie wyobrażam sobie, co by musiało się wydarzyć, choć oczywiście no, nie możemy tego wykluczyć. Mnie naprawdę bardzo ciekawi to, jak swoją kampanię w tych ostatnich 3 tygodniach poprowadzi Jarosław Pucek, bo jeśli ktoś miałby komuś odbierać głosy i miałby mieć największy wpływ na to, ile głosów, jaki procent głosów zyskają potencjalni pozostali kandydaci, to właśnie Jarosław Pucek, bo to on ma największą siłę i największą możliwość ku temu, żeby odebrać głosy Jackowi Jaśkowiakowi, czy Tadeuszowi Zyskowi, czy nawet Tomaszowi Lewandowskiemu, więc tutaj na jego kampanię i na jego wynik zwracam uwagę.
Sebastian Borkowski.
Mi się wydaje natomiast, że taką osobą, która może odebrać głosy, w szczególności właśnie obecnemu prezydentowi, jest Tomasz Lewandowski. No, spora część osób, która pewnie w drugiej turze poparłaby Jacka Jaśkowiaka, może właśnie poprzez pewne rzeczy, które im się nie podobały, dać mu taką żółtą kartkę i w tej pierwszej turze zagłosować jednak na kandydata lewicy, kandydatów związanych może z jakimiś ruchami miejskimi, które na listach lewicy się pojawiły. Pamiętajmy, że 4 lata temu Tomasz Lewandowski osiągnął wynik finalny, który był dużo lepszy niż dawały mu tak de facto
i był bliski tak naprawdę drugiej tury, bo 3 kandydatów, Tadeusz Dziuba i Jacek Jaśkowiak, Tomasz Lewandowski byli bliscy wejścia do drugiej tury.
Ale poprzednie wybory to był inny klimat zdecydowanie. To, co nastąpiło przez te kilka lat w Polsce na to, jak ludzie się bardzo podzielili, prawda, myślę, że wpłynie tutaj na wynik lewicy, która generalnie ma szansę w wyborach parlamentarnych na jakąś większą reprezentację, natomiast tutaj w Poznaniu myślę, że jednak zagłosuje ona bardzo, bardzo, że tak powiem, politycznie, tak, żeby bronić się przed PiS-em, więc myślę, że lewica jednak przerzuci głosy na Jacka Jaśkowiaka.
Ty, Sebastianie, pisałeś o tym, że lewica jest zjednoczona w którymś...
Poznaniu.
Tak. Natomiast mamy teraz ten...
Zjednoczona, tak wejdę chyba w słowo, przepraszam, ale zjednoczona to chyba bardziej w teorii tak naprawdę. Patrząc na to, co się dzieje w rzeczywistości.
Chciałem właśnie do tego trochę nawiązać. Tak pisałeś, ale w międzyczasie pojawiły się te kandydatury u Jarosława Pucka, ludzi kojarzonych mocno z lewicą. Wiadomo, że też nie po drodze jest chociażby Waldemarowi Witkowskiemu, z Tomaszem Lewandowskim chociażby. To jest co prawda kandydat do sejmiku, ale też mający swój wpływ na to. Z drugiej strony, tu w twoim artykule, Norbercie, pojawia się taka sugestia, że kibice nie są zadowoleni. Kibice, naturalny elektorat Jarosława Pucka, sam zdeklarowany kibic Lecha Poznań, członek stowarzyszenia kibiców Lecha Poznań, niezadowoleni, że ludzie lewicy są na tych listach.
To jest jeden z błędów właśnie Jarosława Pucka.
Pytanie, na ile bodajże ta wypowiedź radnego Sulanowskiego była rzeczywista, a na ile była też swego rodzaju grą polityczną.
Sulanowskiego. No, tak.
Myślę, że akurat wypowiedzi radnego Sulanowskiego, myślę, że były bardzo cenną częścią tego artykułu. Zaskoczył mnie on właśnie dojrzałością właśnie ocen takich politycznych w skali makropoznańskiej oczywiście. Uważam właśnie, że te błędy, które tam różnych kandydatów, które wskazał, myślę, że są bardzo trafne, odpowiadają rzeczywistości. Niewątpliwie kibice Lecha to nie są kibice, którzy by poszli pod czerwoną czy jakąkolwiek różową flagą, prawda?
Po meczu Lecha nie idą na manifestację pierwszomajową.
Troszkę nie jestem w tym środowisku mocno, ale paru ludzi znam i niewątpliwie takie niezadowolenie jest i to może mocno odegrać, bo tam wystarczy w tym środowisku krzyknąć i znaczy, że osoba, która cieszy się odpowiednim tam, która ma wpływ na to środowisko, że wystarczy, że dwa zdania powie i właściwie to może być kiepsko.
Ale też patrząc realnie, nie sądzę, żeby jednak te osoby z lewicy na listach Jarosława Pucka miały aż taki wpływ na wybór kibiców Lecha z prostego powodu, bo wiadomo dzisiaj, że kibicom Lecha Poznań nie jest po drodze z prezydentem Jaśkowiakiem. Ewentualnie prezydent Zysk raczej też nie jest dla nich alternatywą. Mówi się o tym, zresztą to widać na fanpage'ach kibiców Lecha Poznań, że Jarosław Pucek w pewien sposób jest promowany.
Był taki rodzaj prawyborów, prawda?
Można powiedzieć.
Dokładnie.
Dlatego uważam, że nawet jeśli część osób zrezygnuje z oddania głosu na Jarosława Pucka ze względu na to, że ma osoby z lewicy na swoich listach, to nie będzie to duży procent potencjalnych wyborców wśród kibiców.
Pierwsza rzecz, że nie wiem, czy na pewno będzie tak, że głosy oddane na Jarosława Pucka jako kandydata przełożą się na głosy oddane na jego listę. Ja bym jednak troszeczkę te dwie rzeczy rozróżnił. Również dlatego, że Jarosława Pucka samego na listach nie ma. Tak? No i drugi element. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć formę baneru, formę billboardu, którym promuje się kandydatka Joanna Frankiewicz.
Nie. Widziałem Jarosława Pucka i ktoś zwrócił uwagę, że są bardzo mało czytelne, bo jest twarz, a nie ma nazwiska.
Mnie to niesamowicie zaskoczyło. Ona pochwaliła tym się w mediach społecznościowych. Mamy baner, gdzie jest na górze napisany Jarosław Pucek, Dobro Miasta i zdjęcie Joanny Frankiewicz z Ryszardem Grobelnym.
Manewr na Lecha Wałęsy z 89 roku, tylko
jako potencjalny wyborca poczułem się w tym momencie bardzo
skołowany.
Bo już nie wiem, czy to jest kandydat Ryszarda Grobelnego, czy Jarosława Pucka, czy jakoś się wymieszają. Mają do nas przyjść jeszcze podobno do wszystkich poznaniaków, gdzieś nam dotarła informacja przed kampanią, jakieś listy polecające od byłego prezydenta. Nie wiem, czy mieliście okazję dostać. Coś była taka zapowiedź.
Nie otrzymałem.
Żałuję.
Natomiast granie na poprzedniego prezydenta jest elementem kampanii tutaj właśnie Jarosława Pucka, który jest dosyć ryzykownym, chociaż kto wie, na pewno dla części środowisk, bo dla części środowisk nawet by było akceptowalne kandydowanie przez Ryszarda Grobelnego. Także jest tutaj grupa ludzi, którą można wygrać, ale nie wiem, czy w sposób taki, który nie do końca przedstawia to w jasny sposób, tak jak tutaj zwróciłeś.
Krzysztof, ty mówiłeś o tym, że to jest oczywiście element kampanii. Ja się z tym zgadzam. To wiadomo, że jest całkowicie element kampanii Jarosława Puska, tylko też trzeba zwrócić uwagę na to, z czego to wynika. Ryszard Grobelny mimo wszystko jest postacią nadal znaną, pamiętaną przez poznaniaków, rozpoznawaną, a Jarosław Pusek w szerszym gronie taką osobą nie jest. To jest osoba, którą kojarzą wszyscy ludzie interesujący się polityką, tym, co się dzieje w mieście, a nie ma się co oszukiwać. Wśród poznaniaków takich osób w skali całego miasta nie ma zbyt wielu. Więc to
o
jest
tym
ewidentna,
też mówi Tomasz Lipiński.
Dokładnie, to jest ewidentna gra na zwiększenie rozpoznawalności Jarosława Pucka i trudno się temu dziwić. Pytanie, na ile oczywiście temu pomoże.
Ciekawa wypowiedź Krystyny Łybackiej, która mówi, że nie zyskuje w debatach, w bliższych spotkaniach z poznaniakami Tomasz Lewandowski, bo wtedy wypada dobrze w tych bezpośrednich starciach. Z drugiej strony, Jan Sulanowski z kolei sugeruje, że bycie wiceprezydentem Poznania jest poważnym obciążeniem dla kandydata, który jest konkurentem Jacka Jaśkowiaka i to jest tak naprawdę na starcie duże zamieszanie dla wyborców, bo nie wiedzą, jak się do tego odnieść.
Dla mnie tutaj ta sytuacja, że kandyduje prezydent i wiceprezydent z lewicy, znaczy dla mnie to jest ruch prezydenta Jaśkowiaka, który powoduje to, że lewica, mając świadomość właśnie w tym mieście, w Poznaniu, który bardzo się mocno deklaruje przeciwko PiS-owi, prawda? I mamy prezydenta Jaśkowiaka, który próbował, nie wiadomo czy umiejętnie, myślę, że nie do końca zrobić się takim trybunem opozycji w ogóle w skali polskiej, prawda? Że kandydowanie jego zastępcy z lewicy powoduje właściwie, że gwarantowane, czy dla mnie to jest tak, w tych wyborach prezydenckich to lewica zdecydowanie nie będzie za swoim kandydatem, tylko będzie za prezydentem Jaśkowiakiem. Myślę, że to jest taki ruch, który miał temu elektoratowi dać do zrozumienia. Jak będziecie głosować na Lewandowskiego, wówczas nie wiadomo. Wiadomo, co może
parę miesięcy temu na konwencji takiej pierwszej, która prezentowała ten sojusz Platformy z Nowoczesną, pojawił się Waldemar Witkowski. I on wtedy mówił, że on bardzo chętnie poparłby Jacka Jaśkowiaka, bo to jest kandydat lewicowy.
Pojad Waldemar Witkowski to kandydat taki, który na pewno zawsze dobrze odnajdzie się przed wyborami. Więc finalnie wylądował na listach do sejmiku SLD.
Każdy, kto się
zatoczył koło i wrócił do punktu
wyjścia. Ale jest on dobrym graczem politycznym, o czym świadczy to, że chyba...
Nie zawsze skutecznym po wyborach.
Trudno powiedzieć, na pewno tak dobrym graczem, patrząc na jego historię startów w wyborach do sejmu.
Niewątpliwie trzyma się i pozycję ma dosyć silną i bywa, że w dużym stopniu decyduje o tym, jak pewne rzeczy są rozgrywane.
Natomiast wracając do Tomasza Lewandowskiego, z jednej strony ja jednak podtrzymuję swoje zdanie o gdzieś tam zwartości tej listy lewicy w potencjał osób, które mogą ją poprzeć, ale z drugiej strony mam wrażenie, że trochę kandydaci też odpuszczają Lewandowskiemu. Słuchajcie, mamy kandydata lewicy, który sam krytykuje Barbarę Nowacką, że ta startuje z Grzegorzem Schetyną, jednocześnie samemu w Poznaniu, będąc wiceprezydentem prezydenta z PO i w koalicji...
Czy wam jako dziennikarzom, obserwatorom życia politycznego łatwo to rozszyfrować?
Łatwiej, ale obawiam się, że potencjalny wyborca już nie jest w stanie dostrzec tych połączeń takich, nie?
Słuchajcie, spotkałem kilka dni temu Ryszarda Grobelnego, o którym tyle już mówiliśmy. To też jest jakiś znak czasu, że jest jakimś odwołaniem, do którego co jakiś czas się odnosimy, choćby przez osobę Jarosława Pucka. I on pokusił się o takie małe podsumowanie tego, dlaczego przegrał te wybory. Tak sobie luźno rozmawialiśmy, mówił, że nie wierzy w żadną moc debat, że on przegrał. Powiedział wprost, przegrał, bo lud go nie poparł i stracił po prostu poparcie ludu. I próbuje to przekuć teraz na te wybory obecne. Czy podobna rzecz może zadziałać w przypadku Jacka Jaśkowiaka?
Ryszard Grobelny przede wszystkim przegrał wybory, bo mam wrażenie, był zbyt pewny, że je wygra. I to była kwestia też tego. Podobny kazus jak Bronisław Komorowski w wyborach prezydenckich chociażby. Oczywiście do tego doszła też kwestia, mówiąc kolokwialnie, znudzenia tym samym prezydentem przez 16 lat. Pewnego,
zmiana
mam wrażenie,
dla zmiany już, tak?
Dokładnie, taka zmiana dla zmiany. Mam wrażenie kwestia pewnego też zastoju w mieście, bo jednak te ostatnie 4 lata Ryszarda Grobelnego były dosyć takie ospałe, moim zdaniem. zdaniem. I kiedy tylko się pojawiła po pierwszej turze szansa na zmianę, to zmobilizowało elektorat przeciwny Ryszardowi Grobelnemu, bo on był jednak dość spory. A czy to się może powtórzyć? Musiałaby być naprawdę niewielka różnica między Jackiem Jaśkowiakiem a drugim kandydatem w pierwszej turze wyborów.
Wtedy... To zaraz jeszcze powróżemy. Sebastian Jankowski.
Ja odniosę się do tego, co powiedziałeś. Jeszcze jeden powód bym dodał. Ostatnie lata prezydenta Grobelnego poznaniaty utożsamiali różne rzeczy, które się nie udawały z prezydentem Grobelnym. Mówiło się, że to wina Grobelnego, że jest mnieka poniela skończona, wina Grobelnego, że to nie doszedł. I tak dalej. Wszystko Grobelny. Prezydentowi Jaśkowiakowi udało się trochę tego uniknąć. Zwróćcie się...
Uchodzi więcej?
Nie. On po prostu rozdzielił pracę na wiceprezydentów. Kto jest winny temu, że źle były zbudowane drogi rowerowe albo coś źle było? Wiceprezydent Fudarski. Tak o tym się mówi. Nie mówi, że jest to bezpośrednio wina prezydenta Jaśkowiaka.
No chyba, że tramwaj na Naramowice.
Dla mnie to jest taka miana, że za czasów prezydenta Grobelnego przede wszystkim mówiło się o nim. Zarówno w sensie pozytywnej, ale w dużej części, że to on jest tym negatywnym rzeczą. Tu prezydentowi Jaśkowiakowi udało tą pracę się rozłożyć na wiceprezydentów, również w sensie odpowiedzialności politycznej.
Wizerunkowo Ryszard Grobelny był znacznie bardziej wycofanym prezydentem niż Jacek Jaśkowiak. Jacek Jaśkowiak jest frontmanem, a jednocześnie paradoksalnie nie ponosi odpowiedzialności, jak mówisz, za te niektóre inwestycje.
To w takim naszym może dziennikarskim rozumieniu, w tym co przedstawiane jest właśnie jako uzasadnienie różnych właśnie niedomogów, niezrealizowanych, natomiast myślę, że do opinii publicznej, do mieszkańców, tych, którzy będą tą siłą, która zdecyduje o tym, kto będzie prezydentem miasta, to dla nich to za bardzo nie trafia. Dla nich to wszystko obciąża tego, który rządzi tym miastem. I myślę, że tutaj tym się prezydent Jaśkowiak nie uratuje wcale, że jego różne sztandarowe zapowiedzi z kampanii nie zostały zrealizowane. To go na pewno nie uratuje i może być z tego rozliczany.
Zapytam was o jeszcze jedną rzecz. Jeden z prominentnych polityków Platformy też wczoraj szepnął mi na ucho, że może inaczej by się potoczyły losy prezydenta Grobelnego, gdyby grał bardziej partyjnie. Że tak naprawdę w tym kraju, przynajmniej jeżeli chodzi o Poznań, nie da się rządzić, będąc tak bardzo zdystansowanym do partii politycznych, jak próbował dystansować się Ryszard Grobelny. Bo i od Prawa i Sprawiedliwości, i od Platformy. I tak naprawdę do końca podobno wyciągano do niego rękę. Jak nawet nie będziesz prezydentem, będziesz miał miejsce na przykład na liście do Europarlamentu. Wiadomo, że to jest dobra synekura.
Zdecydowanie prezydent Jaśkowiak jest bardziej, że tak powiem, po linii partii, która rządzi. No, nie mówię o członkostwie, można formalnie być członkiem, a robić różne inne rzeczy, o czym świadczą to, że ludzie z poszczególnych partii przechodzą do innych. Natomiast niewątpliwie on bardziej trzyma się tego reżimu ideowego, prawda, PO obecnego, niż trzymał się go Ryszard Grobelny, którego poglądy w różnych sferach były też bliskie właśnie Jarosławowi Puckowi, prawda, miał różne zejścia w prawo, prawda, co prezydentowi Jaśkowiakowi się nie zdarza. Także tu ta różnica niewątpliwie między nimi jest.
Ale nie powiedziałbym, że to, że Ryszard Grobelny przegrał 4 lata temu wybory, wynikało z tego, że nie startował z list Platformy, bo jednak on już miał wyrobioną markę, nazwisko, więc jemu tak naprawdę ten szyld partyjny nie był aż tak potrzebny, jak mógłby być potrzebny Jarosławowi Puskowi, który tak naprawdę nie ma wyrobionego nazwiska w tym mieście. Moim zdaniem Ryszard Grobelny przegrał wybory przez zbyt wielką pewność siebie, plus to, o czym wcześniej już wspominaliśmy.
Mhm. Osobiście żałuję bardzo, że po tylu latach pracy w samorządzie, mówiąc wprost, Ryszard Grobelny został wykorzystany politycznie jako reprezentant Wielkopolski, chociażby na arenie polityki krajowej.
Z tym, że wydaje mi się, że on za bardzo też nie chciał.
No, też nie chciał, zgadza się. Taka prawda. Nie wyrażał jakiejś
Gdyby wielkiej. Chciał, no to myślę, że w tych wyborach by wystartował teraz tutaj, bo z tego, co słyszałem i mówiłem dawno, to...
Do końca trwały takie karesy,
tak,
zanim jeszcze
ugrupowanie, i to nie jedno polityczne, chciało go do tego zachęcić. Także tu jest nawet to, które bliskie jest prezydentowi Jaśkowiakowi.
Proszę państwa, zrobiła nam się audycja dotycząca wspominek na temat Ryszarda Grobelnego.
No, mówimy nie tylko tylko o wspomnikach, mówimy o tym, że czasem ktoś, kto nie bierze udziału w walce politycznej, odgrywa wcale niepośrednią rolę. I myślę, że gdzieś tutaj, jeśli to nazwisko jego się pojawia, no to właśnie z tego powodu.
Nie będę was pytał o to, jak będzie wyglądał scenariusz za 3 tygodnie, czy będzie druga tura, jak będzie jej przebieg. Na to przyjdzie jeszcze czas. Tak czy owak, te polityczne żniwa i no, dożynki to jeszcze pewnie nam przyjdzie trochę poczekać. Żniwa za 3 tygodnie, a z dożynkami to jeszcze rzeczywiście wstrzymajmy się. Proszę państwa, wracamy do tej siatkówki naszej ukochanej. To musimy wypowiedzieć, nie może się bez tego obejść. A przyznajcie się szczerze, wierzyliście w złoty medal, panowie dziennikarze?
Nie. Powiem szczerze, tak jak interesuję się siatkówką od kilkunastu lat, od Igrzysk Olimpijskich w Atenach i oglądam tą reprezentację naprawdę często, tak przed tym turniejem, jak dawno nie wierzyłem w to, że nasza kadra jest w stanie zdobyć, nie mówiąc o złotym medalu, że jest w stanie wejść do najlepszej czwórki, bo patrząc realnie...
Szóstkę celowałeś?
Szóstka byłaby takim wynikiem naprawdę dobrym. To przy szczęśliwych innych rezultatach brałem pod uwagę, ale czwórkę naprawdę niekoniecznie.
Na szóstkę mogło się skończyć, gdyby dokładnie. Inne było rozstawienie drużyn.
To też. Ale tak patrząc realnie na ten skład, którym graliśmy już 4 lata temu, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Świata z Antigi, mówiło się, że to nie jest ta kadra. Nie było Bartka Kurka, który teraz nas poprowadził do tego Mistrzostwa Świata. To była też drużyna po przejściach z nowym trenerem od kilku miesięcy. Wtedy dokonaliśmy niemożliwego, a tym razem tak naprawdę mieliśmy bardzo młody zespół. To tylko 5 Mistrzów Świata sprzed 4 lat grało. Do tego ci młodzi zawodnicy jak Kochanowski, Śliwka, Szalpuk, Kwolek... Z ręką na sercu, przyznaję się, nie wierzyłem w to złoto, ale tym większa była radość dzięki temu.
Znaczy, wydaje mi się, że grono niedowiarków przed tymi mistrzostwami było dosyć duże, ponieważ no faktycznie no, 3 miesiące wcześniej ta drużyna właściwie nie istniała. Natomiast ja, jeśli chodzi o moje, znaczy ja nie jestem jakimś zagorzałym kibicem, natomiast
orientujesz się.
Tak, śledziłem pierwsze mecze. Śledziłem pierwsze mecze i po trzech naszych meczach uważałem, że będziemy w finale. Naprawdę, to co oni z sobą zaprezentowali, to mi przypomniało tamte mistrzostwa.
Ale te wasze pierwsze mecze to były pojedynki z Kubą, z Puerto Rico, także to była rozgrzewka typowa, więc trudno to traktować poważnie.
To były pojedynki, które pokazały, że nie jesteśmy tą drużyną, która nie istnieje.
Trudność rosła z kolejnymi
spotkaniami. Że nie jesteśmy tą drużyną, która nie istnieje. Jesteśmy drużyną. To było widać. Można było wyznaczać sobie cele i osiągać i przez to przeszliśmy. Ile drużyn tego nie dokonało, prawda? Także moja wiara rosła i właściwie 3 mecze wcześniej, przed tym finałowym, no to byłem przekonany, że będziemy grali w tym finałowym. Tak uważam.
Mnie zafascynował półfinał. Muszę powiedzieć, że na przestrzeni ostatniego roku, dwóch, trzech, naprawdę dawno nie oglądałem widowiska sportowego, mając na myśli różne dyscypliny sportowe, które wzbudziłyby we mnie tyle emocji, jeżeli chodzi o widowisko sportowe. Przełożyłem to sobie troszeczkę na taką odniesienie sportu, który jednak gdzieś jest najbardziej popularny sport.
Wiedziałem, że to porównanie musi się pojawić.
Chodzi mi również o emocje sportowe i sposób przeżywania tego, że obserwując gdzieś na co dzień Ligę Polską, Ekstraklasę, przyzwyczajony do pewnego poziomu emocji porównywalnego z, nie wiem, z leżeniem,
innego
czytaniem.
Innego typu dynamiki.
To jednak ta dynamika w meczu. Także nawet jak oglądałem ten finał, to miałem wrażenie, że to już jest ten poziom emocji niżej w stosunku do tego, co mieliśmy okazję oglądać w sobotę.
Znaczy półfinał bez wątpienia był najlepszym meczem siatkarskim, w którym nasza kadra brała udział od lat. To bez dwóch zdań.
Bo też przeciwnik niesamowicie wysoko.
Takiej wymiany ciosów ze Stanami Zjednoczonymi, które, umówmy się, dla nas naprawdę nie są łatwym rywalem, bo my z USA bardzo rzadko wygrywamy ważne mecze. Przeważnie to oni byli tą drużyną, która nas gnębiła. Czy to Igrzyska Olimpijskie, czy Puchar Świata, takich przykładów naprawdę można znaleźć dużo. I Stany Zjednoczone naprawdę zagrały wielki mecz w tym półfinale. To, jak oni nas bombardowali na zagrywce, w ataku, że my to wytrzymaliśmy, to naprawdę było niesamowite. I mam wrażenie, że po tym półfinale, gdzie nasza drużyna wzniosła się na wyżyny, bo to trzeba sobie powiedzieć wprost, my się wtedy wznieśliśmy na wyżyny naszych umiejętności. I po wygraniu takiego półfinału ta wielka Brazylia, która do tej pory była jednym z hegemonów w światowej siatkówce naprawdę nie mogło nam nic zrobić. Powiem więcej, byłem spokojniejszy o finał z Brazylią niż o półfinał ze Stanami Zjednoczonymi, bo takim półfinale z USA ta drużyna była zbudowana już całkowicie.
No tym bardziej, że ta Brazylia trochę nam się przez te wszystkie lata zestarzała nieco i też pojawiły się takie memy, że...
I cztery lata temu zresztą dwukrotnie ją też na Mistrzostwach Świata ograliśmy, więc to nie jest już ten kat Polski.
Co oglądają siatkówkę od święta, właśnie mogli być zaskoczeni, obserwując grę Brazylii.
Łatwością też naszego zwycięstwa. Z drugiej strony no, Brazylia bardzo łatwo radziła sobie z innymi zespołami. No, lała Rosjan w sposób koncertowy na przykład, więc to też nie jest takie...
Ale z Holandią z kolei zdarzyła się jej wpadka i przegrana po tej breku, no więc właśnie. To na pewno nie jest ta Brazylia,
chciałbym
co kiedyś.
Chciałbym was zapytać o ten moment takiego takiej zapaści chwilowej formy. Dwa przegrane mecze z rzędu. Najpierw Argentyna, potem Francja. Fabian Dżyzga po tych mistrzostwach wyrzucił z siebie takie emocje. Myślę, że to się nadaje na naszą audycję dziennikarską, dlatego że pojawiła się tam jakaś pretensja trochę do dziennikarzy. O to, że z jednej strony dziennikarze stali się takimi mimowolnymi twórcami takiej sportowej złości tej drużyny, dlatego że zawodnicy byli wściekli na to, że po tym pierwszym przegranym meczu, po tym drugim pojawiło się prawie że nekrologi, żegnanie już drużyny. Ten mecz z Serbią o wszystko właściwie już taki był traktowany jako takie honorowe pożegnanie, które znamy z innej dyscypliny. A z drugiej strony ta złość no, przekuła się na niesamowitą potem taką implozję formy. Być może my jako dziennikarze, niekoniecznie my tutaj przy tym stole jesteśmy też współtwórcami tego triumfu.
Byłoby bardzo miło, gdyby taka krytyka w sensie jakimś konstruktywnym wpłynęła na to, chociaż no nie do końca wierzyłbym temu. To jest coś, co tutaj można było obserwować i reakcje sportowców nieraz na oceny dziennikarskie bywają czasem nawet bardzo, bardzo emocjonalne. Natomiast no, myślę tutaj, że to była drużyna, która że tak docierała się na tych mistrzostwach, niewątpliwie, natomiast no, ona ją była. To był zespół, który pokazywał się z coraz lepszej strony i zdobywał doświadczenia podczas tych.
Tu mieliśmy tą sytuację, że grając drugi mecz, o którym mówiłeś, z Francją, no tak naprawdę mecz w praktyce był bez znaczenia, bo porażka z nimi, czy zwycięstwo w nim i tak doprowadzało do tego, że mecz z Serbią musieliśmy wygrać. Dzisiaj czytałem w jednym z portali, że trener zaprosił dziennikarzy przed tym meczem na takie nieformalne spotkanie, które miało być nierejestrowane i tam między słowami dał do zrozumienia, że całe siły jednak położone będą na mecz z Serbią, że jest to jakiś element rozgrywki taktycznej.
Ale to o tym tak naprawdę nieoficjalnie mówiło się już tuż po meczu, że ta przegrana z Francją rzeczywiście nie była przypadkowa, bo tak naprawdę trener oszczędzał swoich zawodników. To nie bez powodu nawet Michał Kubiak chociażby w tamtym meczu nie grał. Zresztą,
drugim z rzędu, nie?
Zresztą on był blisko powrotu do domu, więc tym bardziej dobrze, że się oszczędzał wtedy. Ale jak widać, Vital Heinen po raz kolejny wyszedł na swoim.
Padło kolejnie. Teraz to pewnie był Bartosz Kurek, jest Vital Heinen. Pewnie dwa nazwiska, które najczęściej są wymieniane. No może jeszcze Michał Kubiak, natomiast trudno pominąć osobę trenera, który powiedział w trakcie turnieju brąz w ciemno, dziękuję, nie skorzystam.
To jego typowa mentalność tak naprawdę, bo jeśli spojrzymy na jego sukcesy z poprzednimi reprezentacjami, to tak naprawdę można dostrzec, że Heinen potrafił wydobyć z każdej z kadry, z którą pracował, naprawdę wiele. Bo przypomnijmy sobie, że 4 lata temu on doprowadził Niemców do brązu na Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Polsce skądinąd. I my wtedy toczyliśmy z Niemcami naprawdę zacięty bój w półfinale.
Z Niemcami, którzy do kryzysu siatkówki nie należą.
Dokładnie. Gdzie to jest typowa średnia drużyna siatkówki, a Heinen naprawdę doprowadził ją do brązu w Mistrzostwach Świata, gdzie my w półfinale musieliśmy się mocno napocić, żeby ich pokonać. A rok temu 4. miejsce z Belgią na Mistrzostwach Europy w Polsce także. Z Belgią, która jest jednak, również, jakby nie patrzeć, jeszcze słabsza niż reprezentacja.
W sensie ten element psychologiczny zagrywek Heinena, te wszystkie przerwy w odpowiednim momencie, w momencie, kiedy przeciwnik zdobywa punkt, już chce biec, już serwować kolejną piłkę, ten trener nas stopuje, te wykłócane challenge, sprawdzane, czy to jest ważny element, tak z punktu widzenia czysto psychologicznego, waszym zdaniem?
To oczywiście na pewno jest jakaś gierka. Bo trudno, żeby w sporcie nie było gierek psychologicznych. To samo zresztą robią siatkarze pod siatką, kiedy ze sobą dyskutują mniej lub bardziej ostro i to nie jest żadną wielką tajemnicą. Ale ja bym upatrywał sukcesu Heinena w tym, że on potrafi, nie wiem jak, bo oczywiście mam mnie tam w środku, ale potrafi zbudować dobrą atmosferę w tym zespole. I o tym zresztą siatkarze też mówią, że ta kadra De Giorgiego, z poprzedniego trenera, a ta kadra Heinena to jednak Fabian Drzezga o tym powiedział bodajże. To jest jednak dosyć spora różnica pod kątem takiej atmosfery. Heinen, który jest taki luźny, wymagający, ale jednak luźny, przyjacielski, i De Giorgi, który chciał kontrolować zawodników, sprawdzać, czy są w pokojach, 4 godziny treningów codziennie, to chyba jednak w Polsce nie zadziała. My Polacy potrzebujemy trenera wymagającego, ale też taki, który da tą chwilę spokoju i swobody.
Poza tym inny trener jednak jest potrzebny dla graczy, którzy są najlepsi na świecie i którzy wymagają innego poprowadzenia, a inny trener, który musi, czy inny sposób podejścia do zawodników, który mamy zawodników przeciętnych, faktycznie trzeba z nich wyciągnąć wszystko.
A jeszcze pozostając przy osobie trenera Heinena, to trzeba mu oddać jedno. To do jakiego poziomu doprowadził Bartka Kurka, to jest majsterszczyk, bo to był Bartek Kurek z 2012 roku, z najlepszych lat. Bartek Kurek, którego mam wrażenie, że nikt się nie spodziewał, że jeszcze zobaczymy. A 4 lata temu, jak oglądałem Mariusza Wlazłego, który zostawał MVP Mistrzostw Świata, to teraz widziałem właśnie takiego drugiego Mariusza Wlazłego, tylko w postaci Bartka Kurka, i bardzo dobrze, że go odzyskaliśmy z powrotem.
Brazylijski szkoleniowiec Renan Delcat to powiedział wręcz, że Bartosz Kulek nie tylko gra wyjątkowo, ale gra inaczej niż reszta świata. No to muszę powiedzieć, że takich słów dawno nie słyszałem pod adresem polskiego zawodnika. Słuchajcie, wasz cichy bohater tych mistrzostw, bo tych takich najbardziej emblematycznych wymieniliśmy.
No dla mnie to są ci młodzi zawodnicy. To jest młode pokolenie. Mieliśmy przecież jeden z zawodników mistrz świata.
Kochanowski, tak. Wójta tak, mistrz świata, tak, ale Kochanowski
szczególnie składzie. Właśnie, tak? Mistrz świata juniorów. To jest dla mnie niesamowite. W różnych dyscyplinach sportowych różnie to wygląda. Super, że tutaj w drużynie, która zdobyła Mistrzostwa Świata, było miejsce dla tego młodszego pokolenia, które grało pierwsze skrzypce. Jeden z zawodników grał pamięci, pierwsze skrzypce.
Nie ma tej świeżej krwi, prawda? Tutaj nagle...
No. Ale 4 lata temu się mówiło, nie?
Heinen o tym mówił otwarcie w pewnej fazie mistrzostw, może już rzeczywiście po zdobyciu złota, że my Polacy popełniliśmy spory błąd przez ostatnie lata. Popełnialiśmy w zasadzie. Nie dawaliśmy młodym się ogrywać i nie było tego dopływu świeżej krwi. On to zrobił. On tak naprawdę cały sezon reprezentacyjny przed Mistrzostwami Świata postawił na ogrywanie młodych zawodników. Nawet w Lidze Narodów, gdy weszliśmy do finałowej szóstki, też grał młodymi zawodnikami, też stosował tą rotację. No i to zdecydowanie teraz wypaliło.
To w takim razie, skoro młodzi szturmują, muszę zapytać o Tokio 2020 rok, bo wszyscy już ostrzymy sobie w takim razie apetyty. Ci zawodnicy są na tyle młodzi, że cały czas mogą się jeszcze rozwijać.
No, myślę, że przyszłość jest dla tych młodych, żeby trudno się spodziewać, żeby Kurek kolejne mistrzostwa dla nas wygrał, prawda?
Chociaż Lipę pokrywał sobie jeszcze całkiem nieźle.
No, ale żeby on był tym, który no, odegra jakąś decydującą rolę, tak jak to się teraz stało też w finale, to mało trudno się spodziewać. Natomiast myślę, że wiele zależy teraz od tutaj, kto będzie tą naszą drużyną kierował, od tego trenera, od szkolenia, bo jeśli zostanie zmieniony trener na kogoś, który nie potrafi wykorzystać ducha drużyny, prawda, to za te kolejne lata nie wiadomo, czego możemy się spodziewać.
No, czy długa i szeroka i kręta droga do olimpiady. Ci, którzy orientują się
dostać najpierw.
To wiedzą, że zasady dostania się są bardzo zagmatwane, wymagają naprawdę dobrych gier nie w jednym meczu. Więc no, po pierwsze trzeba się dostać. Co będzie później, zobaczymy. To jest jednak tylko turniej. Ostatnia olimpiada pokazała nam, że mimo całkiem niezłej drużyny, no, napotkaliśmy Stany Zjednoczone wtedy, które były nie do przejścia.
I mamy klątwę ćwierćfinału cały czas.
Ja mam tylko jedną obawę jeszcze przed przyszłością, bo spójrzmy na to, że Vital Heinen jest kolejnym selekcjonerem, który w pierwszym roku swojej pracy z kadrą siatkarzy osiąga rewelacyjny wynik. To samo miał Andrea Anastazji, który zdobył Mistrzostwo Europy, wygrał Ligę Światową, Stefan Antiga zdobywca Mistrzostwa Świata. W drugim roku było wicemistrzostwo świata, przepraszam, Castellani, Mistrzostwo Europy, pierwszy rok pracy. Później każdy z tych trenerów, drugi, trzeci rok pracy, to był zjazd. Nie wiem, czy to była kwestia zmęczenia materiału, czego. Trudno to powiedzieć, ale mam taką obawę i nadzieję, że to samo nie spotka Heinena, bo zaczynamy fantastycznie, abyśmy poszli inną drogą tym razem niż poprzedni selekcjonerzy.
Tego sobie w takim razie życzmy. Na razie przeżyliśmy niezwykłe emocje, które trochę nam pewnie zrekompensowały te bardzo, bardzo nieciekawe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dziękuję Państwu bardzo dziś za uwagę. Przypomnę, naszymi komentatorami byli Sebastian Borkowski, portal
Dziękuję bardzo.
Poznań, Krzysztof Kasiaczak, Telekurier Poznańsko, oddział Telewizji
Dziękuję
Polski.
Bardzo, dobrej nocy.
I Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Gorąca czołówka.